Tak já vás dneska všechny vítám. Jsem rád, že jsme udělali dneska tu správnou volbu a přišli jsme, aby jsme slyšeli Boží slovo. Věřím, že ta volba je ta nejsprávnější, kterou jsme mohli udělat, když jsme ty poslední dny o těch volbách mnoho slyšeli. A tak vám přeji, aby dneska Boží slovo bylo mocné, aby promlouvalo do našich srdcí, a tak budeme začínat prvně písněmi, které si zaspíváme spolu s našimi dětmi.
Milé děti, já mám dneska pro vás jeden příběh, který se stal strašně, ale strašně dávno. A je opravdu pravdivý a možná někteří z vás už hodně prostě takových různých situací z toho příběhu budete znát. Možná vy děti ne, ale dospělí si myslím, že určitě. Tak kdybych na něco zapomněla, klidně mi můžete doplnit. Můžeme to mít takové interaktivní. Tak dneska, milé děti, já vám chci vyprávět o takovém jednom klukovi. Ten kluk se jmenoval Martin. A ten Martin bydlel úplně v normální rodině. Měl taťku, měl mamku, taky měl sourozence. A musím říct, že jeho taťka byl strašně pilný člověk. Opravdu velmi tvrdě pracoval a chtěl, aby Martin měl moc dobré vzdělání. A tak Martin, milé děti, představte si to, Martin chodil od 5 let do školy. Tak tady vám ho vidíme, Martina, jak je ve škole. A ve škole, milé děti, tenkrát to nebylo vůbec jednoduché. Tenkrát ve škole panovala taková velmi těžká přísnost. Pan učitel, který učil, víte, co měl děti ve škole obvykle? Měl takovou velkou rakosku. A vždycky, jak se někdo bavil, jak neposlouchal, tak praštil tou rakoskou někoho přes prsty nebo do stolu. Udělal takový strašně velký prostě kraval. Udělal prásk, prásk. A ty děti opravdu byly všechny vylekané a museli všichni poslouchat a prostě se báli toho pana učitele. A dneska, představte si, přišlo na Martina řada, aby vyskloňoval sloveso, které se jmenuje komutare, to znamená změnit. A tak Martin stojí před tabulí a opravdu ze včerejška si ještě pamatuje, jak ho bolí prsty, protože to včera to nezlad, spletl se a pan učitel ho rákoskou po prstech přehnalo. A milé děti, Martinovi se to podařilo, řekl to, vyskloňoval to správně. A co si myslíte, dostal nějakou pochvalu? Představte si, že nedostal. Pán učitel řekl, no sedni si. Martin ale byl rád, že rakousku nedostal, že to zvládl. A musím říct, že v té škole se učili latinsky, tehda, vy se jak učíte děti? Jaký jazyk se učíte cizí? Anglicky, německy, že? A tehda se učilo latinsky. A ten, kdo to neuměl, tak tomu nerozuměl. My dneska dospělí, kteří neumíme anglicky nebo německy, taky tomu nerozumíme, že? A tehda opravdu, aby si lidé mohli přečíst Bibli, tak museli umět latinsky. A protože opravdu Martin chodil do školy, ve škole se taky učili o tom, o Bohu. Tehda to byly klášterní školy a otec Martina poslal do takové jedné z nich. A tam se Martin učil o tom, jak velký, ale taky přísný je Pán Bůh. A musím říct, že Martin nad tím hodně přemýšlel. Přemýšlel nad tím, co Pán Bůh všechno udělal, anebo co musí všechno udělat on, aby se zalíbil Pánu Bohu. A tak hodně nad tím přemýšlel a trápil se nad tím, protože tehda prostě ten učitel a ten mních v té klášterní škole říkali, Pán Bůh všechno vidí a ty si musíš zasloužit, abys byl dobrý, takže musíš opravdu se moc postit, musíš se modlit, ale taky musíš být poslušný, protože jinak budeš v pekle. A Martin se opravdu pekla bál a přemýšlel nad tím, proč ten Pán Bůh je takový přísný, takový soudce, proč to je takové těžké a vzdálené pro něho. A tak děti tehda se nejen báli rány holí, protože to bolelo, ale taky se báli i Pána Boha. A Martin, když už měl tak kolem 21 let, tak jednou se vracel, studoval na takové univerzitě a vracel se domů, protože tatínek chtěl, aby byl Martin právníkem, tak přišel domů ho navštívit, povykládal si s mamkou a s taťkou a jak se vracel zpátku na tu univerzitu, tak představte si, co se stalo. Najednou opravdu se zatáhlo. Byla taková strašně těžká oblaha, černé mraky, sluníčko už nesvítilo a udělala se velká bouře. A Martin se strašně bál. Martin prostě viděl, jak prostě se zvedá výchr a jak prostě takový velký blesk udeřil vedle něho a prostě taky zase duněl hrom. A Martin říká, panečku, já mám takový velký strach. A představte si, tehda Martin se modlil takovou modlitbu. Říkal, svatá Anno, ochraňuj mě, jak mě ochraníš, stanu se mnichem. Co myslíte? Ochránila ho? No Martin musel říct, že moc nečekal na svatou Annu. Vzal nohy na ramena a utíkal a běžel a opravdu doběhl do bezpečí a prostě ho bouře nezastihla. Ale udělal jeden slib. Řekl, že jak opravdu ten blesk ho nezasáhne, že se stane mnichem. A milé děti, co si myslíte? Dodržel ten slib Martin? Měl 21 let. Představte si, že ano. Martin do 14 dnů klepal na dveře jednoho kláštera a tam řekl, že se chce stát mnichem. Ale tehda to nebylo takové jednoduché, aby se stal mnichem, musel mít povolení otce. Musel mít povolení od svého otce. A otec přece, co chtěl otec, aby se stal? Právníkem. A najednou Martin se chtěl stát knězem a mnichem. Co to má znamenat? A říkal, Martine, já ti to nedovolím. Ne, tolik peněz jsem už vynaložil na tvé vzdělání. Ale tehda, v té době, kdy žil Martin, tak představte si, milé děti, že byl takový mor a ten mor, taková onemocnění, teda zemřeli jeho dva sourozenci a otec od Martina si řekl, to mě asi trestá pán Bůh, že jsem nedovolil Martinovi studovat a být za mnicha. Tak Martinovi tehda povolil, aby byl mnichem. A tak Martin se nastěhoval do kláštera. Musím říct, že klášterní život tehda nebyl vůbec jednoduchý, ano, bydl v takové celé, kde se vůbec netopilo, ano, bylo moc vlhko, prostě tam jenom svítila nějaká petrojová lampička. Musel ve 3 hodiny vstávat ráno, aby se modlil, ale taky tvrdě pracoval. A děti, to není o tom, že pracoval tvrdě, ale protože, aby se uživil, tak představte si, Martin musel taky žebrat a prosit o peníze. Tak opravdu ten život byl velmi těžký. Ale všechno to snášel, aby si zasloužil Boží milost. Aby si zasloužil prostě to, že aby Pán Bůh ho měl rád. A církev teda opravdu znovu učila, jak je Pán Bůh přísný a jak je soudce a prostě hovořila o tom, že jednoho dne zemřeš a před Boha se musíš postavit. Ale jen dobrými skutky, horlivou modlitbou a taky placením spoustu peněz za odpuštění se vyhneš peklu. A všichni tomu věřili. A jak jsem říkala, tak Bible, Boží slovo, bylo psáno v latině a nikdo si nemohl dočíst tu pravdu, protože teda byli lidé prostí, neuměli latinsky, tak už si nepřečetli o tom, jak Pán Bůh má nás taky rád, jak zemřel na kříži Pán Ježíš za nás a že Boží láska nás miluje a že spasení je zdarma. A tak lidé tomu věřili. A Martin taky tomu sice věřil, ale hodně nad tím Martin přemýšlel. Moc se modlil, postil, pracoval velmi pilně. Ale taky, milé děti, musím říct, že Martin nepociťoval žádný pokoj. A prostě byl takový z toho celý mrzutý a jednou navštívil svého přítele a ten přítel s ním hovořil o tom, proč se tak cítí. A říká mu, Martine, víš, ty hodně přemýšlíš o tom, co všechno udělal jsi. Ty hodně přemýšlíš o hříchu, možná i o hříchu, který jsi vůbec neudělal. Přemýšlíš o tom, jak co je všechno špatné. Ale přemýšlej, Martine, a čti Boží slovo o tom, jak Pán Bůh je milostivý, jak je velký. Dívej se na Ježíše. A tak Martin, milé děti, vzal Boží slovo a tak ho otevřel. A četl opravdu takové různé krásné věty. Četl o tom, že Bůh nás lidi miluje, že vzal na sebe trest za náš hřích a že v Ježíši Kristu přišel na zem, aby za mě i za tebe zemřel na kříži. Taky četl o tom, že když přijmeš ten Boží dar, tak můžeš navždy patřit Pánu Bohu. A že Pán Bůh chce být přítelem naším na každý den. A taky četl o tom, že až skončí náš život, že můžeme s ním bydlet v nebi. A Martin si uvědomil, že Boží slovo hovoří úplně něco jiného, než hovoří ti všichni učitelé a ti všichni mniši a všichni profesoři na těch fakultách, kde on se učil. A tak zjistil, že opravdu Pán Bůh je jedinečný a má nás všechny rád. Takové, jaké jací jsme. A Martin tehda, ten jeho přítel, poznal, že Martin je velmi horlivý a velmi takový pilný a učení mu nedělalo problém. Tak představte si, milé děti, že ten Martin šel studovat zase na další školu, on byl takový pilný žák, plný student a studoval teologii, aby se stal knězem a učil na takové univerzitě a hovořil o Božím slově. A spoustu těch žáků říkalo: tak konečně tu je někdo, kdo tomu Božímu slovu rozumí. Konečně tu je někdo, kdo říká, že prostě jak je dobrý Bůh. Konečně je někdo, kdo dobře vykládá žalmy. A prostě ho měli lidé rádi. A Martin byl taky i takým farářem v kostele a tam taky hovořil o Božím slovu, o Pánu Bohu, o Ježíši Kristu, o spasení. Ale víte, co děti si všiml Martin? Už to nebyl žádný Martin malé dítě, byl to profesor Martin Luther. A všiml si, že do toho kostela stále chodí nějak málo lidí, i když hovoří o Boží lásce. A tak přemýšlel nad tím, co se to děje, proč tomu tak je. A zjistil, že lidé cestují do jiného kostela, aby si tam kupovali odpustky. Představte si, milé děti, tehda církev takovým způsobem obchodovala, protože papež potřeboval peníze a tak řekl, že lidé si musí koupit odpustek, musí si koupit odpuštění svých vin. Byl to takový papír, přesně tak to nějak vypadalo a tam bylo napsáno: na základě plné moci udělené všemi svatými a vůči tobě tě osvobozují od všech hříchů a přestupků a zbavují tě všech trestů za ně na 10 dní. Tak lidé si mohli koupit odpustek na 10 dní a věděli, že můžou hřešit, ale mají koupený odpustek. Martin si řekl, tak to přece není, to Boží slovo vůbec neříká. Co to dělá ten papež? A papež tehda stavěl takovou velkou katedrálu v Římě, kde Martin se taky byl podívat a proto potřeboval spoustu peněz. Tak tehda se to tak zařídil. A Martin byl z toho velmi smutný, musím říct, protože věděl, že chudí lidé dávají své poslední peníze na to, aby si koupili, aby za cár papíru zaplatili si něco, co nejde nějak zpeněžit, co nejde zaplatit, co nejde prostě si koupit. A Martin se hodně přemýšlel nad tím, že to je špatné, že opravdu Boží slovo toto neříká. A protože byl velmi pilný a vzdělaný, tak sedl a začal psát. Začal psát a psal a psal a psal a napsal takových 95 vět. Těch 95 vět třeba bylo o tom, že prostě každý křesťan, který má upřímnou lítost nad svými hříchy, že má úplné odpuštění od trestu za hřích. A nebo taky, že neskutečným pokladem církve je evangelium a Boží slovo. A Martin nejen, že to napsal, ale taky vzal takový ten list, který všechno sepsal a přibyl to na dveře kostela ve Wittenbergu a prostě všichni lidé si to mohli přečíst. A protože to byly takové, můžeme říct, že takové věty revoluční, takové věty v jazyce, které lidé rozuměli a najednou prostě tam psali, se dočetli úplně něco jiného, než říkali ti kněží tom kostele. A protože tehda Pán Bůh opravdu si toho Martina povolal a už tehda to tak úžasně zařídil, že dal takovému jednomu jinému muži, dal takovou myšlenku a on vynalezl knihtisk a protože tehda ten knihtisk byl rozšířen, tak tehda lidé, kteří si to četli, tak mohli díky tomu knihtisku právě rozšířit tyto myšlenky Martina Lutera po celém Německu. A opravdu se to všechno šířilo a lidé si to četli a říkali, tak jo, panečku, tak proč já tady kupuju takový nějaký cár papíru, když vlastně Bible hovoří o tom, že Pán Bůh mě má rád takového, jaký jsem. To není možné, to je úžasné. A mnozí prostě se jim otevřeli oči a prostě opravdu lidé začali přemýšlet nad Božím slovem. A tím opravdu můžeme si připomínat i letos takové výročí 500 let právě toho rozhodnutí odvážného, právě toho Martina Lutera, který přibyl těch 95 vět nebo tézí na dveře kostela. A tím vznikla právě ta revoluční myšlenka a tím se otevřely dveře pro mnohé z nás, abychom opravdu důvěřovali Božímu slovu a ne tomu, co říká člověk a jak chce. A to, jak to dopadlo s Martinem, se děti dovíte příště v neděli. Dospělí to asi znají, že? Tak jim to říkat nebudu. Ale dětem to necháme otevřené, jak Martin Luther jeho život dál pokračoval. A musím říct, že opravdu Boží slovo i dnes je velmi je otevřené, je pravdivé a tak vás děti pozbuzují, abychom i nás dospěli, abychom ho četli, abychom z nich čerpali sílu na každý den.
Láska i pokój Boga, Ojca naszego, niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Drodzy zebrani, dziś będziemy rozmyślać wspólnie nad tymi słowami, które dzisiaj już zabrzmiały z Ewangelii Marka. Ja nie będę czytał cały ten akapit, ale przeczytam tylko parę pierwszych wierszy tego tekstu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Tyle jest więc słów Pisma Świętego, a my Cię, kochany Ojcze Niebieski, w tej chwili jeszcze raz prosimy o to, aby Twoje słowo ponownie się nas dotykało, abyśmy na niego mieli otwarte serca, i aby te nasze serca i nasze umysły były Tobą formowane również dzisiaj. Amen. Muszę przyznać, że kiedy w tych ostatnich dniach, drodzy zebrani, czytałem dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Marka, to uświadomiłem sobie, że ta popularność Jezusa od samego początku tylko stale wzrastała i wzrastała. Gdziekolwiek Jezus się, gdziekolwiek Jezus przyszedł, zaraz zjawiały się tłumy ludzi, przede wszystkim tych chorych, którzy go szukali, ale byli też tacy, którzy po prostu chcieli tylko jego pomocy. I dlatego Jezus chętnie przebywał także w ustronnych miejscach. Ale dzisiaj czytaliśmy o inne rzeczywistości. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus przychodzi do pewnego domu, przychodzi znowu do ludzi i w tym drugim wierszu mamy napisane jedno ważne słowo, że przychodzi tam, aby głosić im słowo. By głosić im słowo. Jest prawdą, że Jezus uzdrawiał, że Jezus wyganiał demony, że Jezus pokazywał ludziom na tę Bożą moc, na Bożą obecność w tym świecie, ale pomimo tego stale również wracał do tego, co było dla niego najważniejszym, do zwiastowania Słowa Bożego. I muszę powiedzieć, że w czasach dzisiejszych jest podobnie, jak było kiedyś. Bo ludzie pragną przede wszystkim widzieć cuda. Całe te tłumy ludzi, które tam były, one nie przychodziły przede wszystkim po to, by posłuchać słowa, tych nauk Pana Jezusa. Ale mamy wzmiankę o tym, że przychodzili ci ludzie przede wszystkim po to, by zostać uzdrowionymi, by po prostu na nich okazała się Boża moc, na przykład przez to uzdrowienie. Ja myślę, że podobnie myśli dzisiaj wiele ludzi, albo tak pojmuje Pana Jezusa. I często to mówione słowo dla ludzi nie jest aż tak bardzo ważne, czy to słowo Pana Boga nie jest aż tak ważne, jak ważne są dla wielu ludzi dzisiaj właśnie te przeżycia, te cuda, które dzieją się wokół Pana Jezusa. I właśnie to słowo, o którym dzisiaj mówię na początku tego dzisiejszego kazania, które tak bardzo akcentował również Marcin Luther, często idzie na bok. Ale Jezus do niego nieustannie wracał, tłumaczył, powtarzał, akcentował. I było to wszystko dlatego, bo on nie tylko wierzył, ale też dobrze wiedział, był wręcz przekonany o tym, że słowo jest tą najwłaściwszą drogą do ludzkich serc. On wiedział, że słowo tak naprawdę może nie uzdrowić nie tylko ciało, ale przede wszystkim to, co jest o wiele ważniejsze, więc wnętrze człowieka. I właśnie słowo często otwierało przed człowiekiem nowy sens życia, perspektywę nowej przyszłości. Ja myślę, że tak właśnie, drodzy zebrani, jest do dnia dzisiejszego. I tylko niemądrzy o tym zapominają. Tylko niemądrzy szukają stale czegoś więcej. Ale pamiętajmy o tym, że Bóg daje nam słowo, swoje słowo, słowo, moglibyśmy powiedzieć, z wielkim S, a więc Pana Jezusa Chrystusa, aby zmieniać nasze charaktery, aby zmieniać naszą podstawę naszych myśli, naszych rozważań, aby zmieniać nasze życia i nasze serca. Czy mógł Pan Bóg uczynić coś więcej w naszym życiu? Coś większego? Coś lepszego? Ja myślę, że na pewno nie. Ale powróćmy do tego tekstu. Powróćmy do tego opowiadania o paralitykowi i jego kolegach. Mamy napisane takie oto słowo. A przyszli do niego, a więc do Jezusa, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. Ja zastanawiałem się nad tym, co właściwie wiemy o tym człowiekowi, o tym paralitykowi. Wiecie, nie znamy jego imienia. Nie znamy nawet jego pochodzenia. To, co wiemy, jest ta jedna, jedyna informacja. Wiemy, że był sparaliżowany. Po prostu nie mógł chodzić, nie mógł się poruszać. Był całkowicie więc zdany na pomoc drugich ludzi. Jeśli gdzieś chciał się ocknąć, być, to musiało go kilku ludzi nieść. A dzisiaj mamy napisane, że tych, którzy go nieśli do Pana Jezusa, było czterech. I to właściwie jest cała charakterystyka tego sparaliżowanego człowieka. Tego dzisiejszego, moglibyśmy powiedzieć, bohatera opowiadania. To, co można dodać do tego, co teraz jeszcze słyszeliśmy, to jest ta rzeczywistość, że sparaliżowane nie było jednak tylko ciało tego paralityka, ale też jego serce. Ale o tym może powiem za chwileczkę. Ja chciałbym może spojrzeć najpierw, powiem, na tych czterech, którzy go przynieśli. Ci też są bezimienni, nie wiem, czy ci to zauważyli. Nie są tam ich imiona. Nieśli sparaliżowanego do Jezusa. Tyle mamy o nich napisane. Nieśli go, bo byli to jego przyjaciele. Chcieli mu pomóc. Ale również wiedzieli, że sami nie są w stanie. Że nie rozwiążą problemu tego chorego człowieka. A problemem tego chorego człowieka było jego nieszczęście. To, że naprawdę był zdany na pomoc drugich. To, że nie mógł się poruszać, że nie mógł chodzić. Myślę, że ważne jest jedno, co tu w tym tekście jest napisane. Ważne jest to, że ci ludzie pragnęli pomóc temu człowiekowi. Ważne jest to, że wiedzieli, gdzie tej pomocy mają szukać. I tu chciałbym się, drodzy zebrani, przez chwilę zatrzymać. Bo przyznam się, że czytając te słowa, uświadomiłem sobie, jak cenną rzeczą jest mieć przyjaciół. Jak cenną rzeczą jest mieć przyjaciół wierzących wokół siebie, którzy przynoszą przed Pana to, czego my sami nie jesteśmy w stanie unieść. Przyjaciół, którzy przychodzą z konkretną pomocą, przyjaciół, którzy podpierają nas w jakimś trudnym etapie naszego życia, w czasie, kiedy nasza wiara może jest dosłownie sparaliżowana, że tak powiem. I muszę przyznać, że wspomniałem sobie również na pewną bardzo ciekawą historię z Bożego Słowa, na Arona i Hura, którzy w tych najtrudniejszych chwilach, które przeżywał Izrael, potrafili wspierać w modlitwach Mojżesza, który modlił się do Pana Boga o powodzenie w pewnej bitwie. Wiecie, to jest wspaniały obraz. Wspaniały obraz tego, jak dwaj ludzie bezinteresownie pragną wspierać tego, który już omdlewa, którego je ręce słabną. Jednak z drugiej strony my też powinniśmy być tymi, którzy noszą innych na modlitwach. Przykładem niechaj będzie dla nas na przykład apostoł Paweł, który nie tylko nosił na modlitwach chrześcijan z różnych zborów, ale sam też prosił o to, aby ci ludzie, o których się modli, modli się również o Niego samego. I jeszcze jedno pragnę dodać. Pamiętajmy, że na modlitwach często noszą nas przede wszystkim ci, którzy sami znoszą, czy muszą znosić najróżniejsze utrapienia. Dla mnie to jest rzecz niesamowita, kiedy przychodzę na przykład do chorego człowieka, który sam potrzebuje modlitw, a on mówi mi: panie pastorze, ja się za was, za całą waszą rodzinę modlę każdego dnia. Ja was noszę na modlitwach. To jest coś niesamowitego. A więc pamiętajmy właśnie o tym, co tu dzisiaj jest jakby między rządkami napisane. Co było dalej w tym dzisiejszym tekście? To na pewno wszyscy dobrze wiemy. Noszacze trafiają w pewnym momencie na przeszkody. Tą pierwszą przeszkodą, na którą natrafili, wiecie co było? Ten tłum ludzi. Ten tłum ludzi to była pierwsza przeszkoda. Oni myśleli, że wejdą do tego domu, postawią te nosze przed Pana Jezusa i będzie. Gotowe. Ale dla nich tą pierwszą przeszkodą był ten tłum ludzi, który ich w ogóle nie przepuścił. Który po prostu chciał widzieć Jezusa, chciał Go słyszeć, chciał śledzić to, co Jezus zrobi wewnątrz tego domu. I tu może tylko takie jedno pytanie na marginesie dla każdego z nas. Czy ja albo ty nie stanowimy dla innych ludzi wokół nas jakiejś przeszkody, z powodu której ludzie wokół nas, potrzebujący prawdziwej pomocy, nie mogą stanąć przed Jezusem, bo jesteśmy tu my. Wiecie, co jest ciekawe, tej przeszkody nie udało im się sforsować, przekonać, pokonać. Tym czterem po prostu się to nie udało. Ta przeszkoda była nie do pokonania. Tą drugą rzeczą, to już tu było wspomniane przed chwileczką, ktoś to powiedział w tłumie tutaj zebranych, był dach. I okazało się, że ten dach nie był aż tak wielką przeszkodą, jak ludzie. Tej przeszkody nawet ci noszacze się nie zlękli. Nie bali się trudu, który musieli włożyć w to, by zdjąć dach, spuścić sparaliżowanego przed Jezusa. Nie zrezygnowali, bo Panu Jezusowi ufali. Ja chciałbym może pobudzić nas do tego, abyśmy się nie lękali przeszkód. Jeśli jakiekolwiek przeszkody w naszych życiach się pojawią, nie lękajmy się przeszkód. Nie dajmy się zrazić tym, może co było pierwszym niepowodzeniem. Mogło tak być. Ludzie, pierwsza przeszkoda, pierwsze niepowodzenie, odchodzimy. Nie. Ci czterej poszli dalej. Nie dali się zrazić. Nie lękali się przeszkód. Ja życzę nam i nam wszystkim, abyśmy nie ustawali w naszych modlitwach za tych, którzy tego potrzebują. Dla tych, którzy często niosą również nas. Nie bójmy się przeszkód. Nie bójmy się tych może wyników, które się nie okazały, które nie przyniosły, czy modlitw, które nie przyniosły tego, cośmy oczekiwali. Jest jeszcze jedna rzecz, drodzy zebrani, o której chciałbym dziś mówić, mianowicie słowa z wiersza 5, gdzie jest napisane: a Jezus, widząc wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Wiecie, to zdanie jest takie ciekawe, bo znamy go może na pamięć często, cytujemy go drugim ludziom. Mówimy o tym, że Pan Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. Marcin też to usłyszał w pewnym momencie swojego życia. I często nad tym nawet nie zastanawiamy się, co to słowo właściwie ukrywa w sobie. Jest to zdanie, które według mnie zaskoczyć może każdego człowieka dwa razy. Bo Jezus w pierwszym planie mówi o tym, że widział wiarę tych czterech, którzy nieśli paralityka. A pomimo tego Pan Jezus nie zwraca się do nich, nie mówi świetnie, wspaniale, jesteście głęboko wierzącymi ludźmi, za to dam wam to, czego chcecie. Nie. On w ogóle z nimi nie rozmawia. Ale on zwraca się zaraz do tego paralityka, patrząc na niego, widząc jego niedolę, jego problem, mówi: synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. Jezus widział wiarę tych czterech ludzi, którzy robili te dziwne rzeczy. Nagle dach znika. Ale dla niego ważniejszy w tym momencie był człowiek, który potrzebował pomocy. Jezus pragnie widzieć naszą wiarę, pragnie ją dostrzegać u każdego człowieka, ale też pragnie udzielać w pierwszym rzędzie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ja chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie nam wszystkim. Co myślicie, jaka to była ta wiara, którą Jezus zobaczył u tych czterech? Ja uświadomiłem sobie, że była to taka ciekawa wiara, bo była to wiara cicha, wiara bez zbędnych słów, bez zbędnych tłumaczeń, wiara, która po prostu objawiała się w czynie. Było to, że tak powiem, współczucie, które objawiło się w konkretnej pomocy. W pomocy, która świadoma była swych granic czy ograniczeń, ale też w pomocy, która napędzana była dosłownie wiarą w Bożą moc, w moc Bożą, która potrafi uczynić więcej, aniżeli umiemy to sobie wyobrazić. Jezus nie mówi, co prawda, o wierze, ale Marek pisze, że widział ją, że Pan Jezus widział tę wiarę. I pisząc swą Ewangelię, Marek przypomniał sobie prawdopodobnie, że Jezus tak właśnie widział, czy pojmował, rozumiał wiarę. Wiarę, o której na innym miejscu powiedział, że nawet góry może przenosić. Wiarę, która może być tylko jak małe ziarenko gorczycy. Wiarę, która pomimo tego wszystkiego wiele potrafi. My ludzie pojmujemy wiarę często jako coś osobistego, ale Jezus widzi ją trochę inaczej. Widzi ją jako coś, co ludzi łączy. Teraz uwaga, we wspólnym niesieniu pomocy, we wspólnym niesieniu błogosławieństwa. To jest taka ciekawa myśl, która myślę, że warto nad nią popracować jeszcze w domu, że wiara to nie jest tylko coś osobistego, coś mojego, ale coś, co powinno mnie dołączyć do grona tych, którzy pragną być użytecznymi. I teraz jeszcze jedno Zdanie Pana Jezusa, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Wiecie, czytając te słowa, uświadomiłem sobie, że ludzie co prawda potrzebują tej naszej pomocy, pragną jej, ale myślę, że o wiele więcej potrzebują Chrystusa. Chrystusa, który nazywa ich swoimi dziećmi i powiada, odpuszczone są grzechy Twoje. My wszyscy dobrze wiemy i wiemy o tym, że potrzebujemy albo potrzebować będziemy pewnego razu zapewnienia. Tego właśnie zapewnienia, że Bóg nas nie karze za nasze życie, za to, jacy jesteśmy, ale przychodzi do nas z pomocą w każdej chorobie i w każdym cierpieniu. Nie zawsze jest to proces szybki albo jednorazowy. Ale kto uwierzy temu słowu Pana Jezusa Chrystusa, zostaje uzdrowiony. Może nie zawsze na ciele, ale na pewno we wnętrzu. I myślę, że choć często może to się wydawać dziwne, to najgorszą chorobą nie jest żadna z chorób ciała. Najgorszą chorobą jest brak pojednania z Panem Bogiem. Brak pojednania z Bogiem może bowiem człowieka sparaliżować. Nie ciało, ale nasz umysł i nasze serca. I co więcej, może nam nie pozwolić na nasze duchowe, wewnętrzne uzdrowienie. Ale Jezus przychodzi. Jezus przynosi takie pojednanie. Dosłownie podaje tę pomocną dłoń, także dziś. I dziś będzie ta szansa, ta możliwość przyjść do stołu Pańskiego, wyznać swoje grzechy i powiedzieć: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie w swoim życiu. I ja chciałbym życzyć nam wszystkim, by to dzisiejsze opowiadanie motywowało nas do myślenia nad naszą wiarą, nad naszymi modlitwami, nad tym, co jest sensem naszego życia, nad tym, czy tak naprawdę jesteśmy tymi, którzy noszą drugich na modlitwach i którzy nie są w żadnym wypadku przeszkodą dla innych w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Oby tak było. Tego pragnę. Życzyć nam wszystkim w tej chwili. Amen. Będziemy się modlili. Kochany Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten szczególny dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Może słowo napomnienia, może słowo pobudzenia. Dziękujemy Ci, że dotykałeś się nas i prosimy w tej chwili, aby ten czas, który jest jeszcze przed nami dzisiaj, był czasem, kiedy Ty będziesz dotykał się nas, uzdrawiał, kiedy będziesz przychodził jako Pan Panów i Król Królów do naszego życia, każdego z nas. Amen. Moi drodzy, pragnę przeczytać jeszcze kilka ogłoszeń, ale już w języku czeskim. Także chciałbym jenom przypomnieć, że dnes jeszcze mamy możliwość teda przystąpić ke spowiedzi a k Večeři Páně, która jest przyprawena w ramach bohosłużeb. A chciałbym taky oznámit, że dnešní ofiera, która bude przy východu z kostela, je určena, nebo skutá ze sálu, je určena na potrzeby našeho zboru. Po bohosłużbach bych vás chtěl všechny jménem organizatorů pozvat na malé pohoštění. A za to pohoštění samozřejmě děkuju rodině Kotekovým, pravděpodobně, je to tak. A samozřejmě děkuji i všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, aby ty dnešní bohoslužby byly takové, jaké byly, nebo jaké jsou. Připomínám, že dnes odpoledne na tomto místě není biblická hodina, ale všechny bych vás chtěl pozvat do Komorní Lhotky na tématickou biblickou hodinu. To téma je takové zajímavé a inspirující. Možná se dotýká i toho dnešního kázání. Můj brácha má prýma bráchu. Takže přijďte a možná, že v tom tématu, který dneska byl, na kázání budete moci slyšet něco dalšího, že v tom budeme pokračovat. Připomínám také všem bratřím, že v pondělí se bude konat v 18.30 setkání tady na Karmelu. Nejbližší neděli, která je před námi, bych vás chtěl pozvat na bohoslužby u příležitosti památky reformace a samozřejmě odpoledne také na koncert, který je u této příležitosti v kostele v Těšíně, v Polsku, na vyšší bráně už v 15 hodin. Takže srdečně všechny zvu. Připomínám také, že v souvislosti teda s reformací, s tím 500. výročím, je připravená bohoslužba, její přímý přenos. Pro ty z vás, kteří byste chtěli, a chtěl bych vás tomu povzbudit, abyste přijali to pozvání, tak bych vás chtěl pozvat na bohoslužbu k tomuto výročí, která se bude konat v Třinci, v Třineckém kostele. Bude to od 17 hodin. Nicméně prosil bych všechny ty, kteří se rozhodnou vzít nebo přijet teda do Třince na tyto bohoslužby, protože u nás nebudou v Komorní Lhotce, abyste tak učinili přibližně půl hodinu, nejpozději teda přibližně, ne, ale půl hodinu před začátkem bohoslužeb, protože pak už byste svým pozdějším příchodem rušili přípravy tohoto přenosu do televize. Takže 31.10. na svátek reformace. Doufám, že se všichni uvidíme, nebo většina se uvidíme v Třineckém kostele na těchto bohoslužbách, které se začínají, ještě jednou opakuju, v 17 hodin, ale je třeba tam být už v 16.30. Také bych chtěl připomenout, že ještě do 27.10. je možnost přihlásit se na konferenci rodin a bratra Slámy Jarka je možno koupit stolní křesťanský kalendář. Takže když ještě nemáte doma kalendář na příští rok, tak si můžete mít křesťanský a koupit si u bratra Jarka. Takže to je vše, co jsem chtěl dnes připomenout, oznámit. A protože modlitbu páně budeme se modlit při večeři páně, nebo před večeři páně, tak bych chtěl, abyste teď povstali ještě, aby vám mohl udělit přání pokoje. A pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum lidský, ať chrání a zachovává nás všechny. Nyní i na věky věků. Amen. Než přistoupíme ke zpovědi a večeři páně, tak bych chtěl, abychom se společně, nebo každý sám teď sklonit před Pánem Bohem v modlitbách a jemu osobně vyznali každý svůj hřích, každou nepravost a samozřejmě prosili také o milost, odpuštění hříchu. Modleme se. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Amen. Tato zhromáždění, já věřím, že Pán Bůh slyšel naše modlitby, naše prosby, naše vyznání, ale i přesto bych chtěl v této chvilce položit každému z nás ty tři otázky, které jsou v této chvíli pro nás, ale i pro Pána Boha důležité. A ta první otázka, ptám se vás všech, zda opravdu z hlouby srdce litujete všech svých hříchů. Jestliže ano, odpovězte každý sám za sebe, lituji. Ptám se také, zda věříš, že skrze Ježíše Krista jsme s Pánem Bohem smíření a že Pán Bůh nám právě pro zásluhy Krista všechny naše hříchy odpouští. Jestliže v to věříme, že Pán Bůh je tak laskavý a tak milosrdný, odpovězte každý sám za sebe, věřím. A nakonec také se ptám, zda slibuješ, že své životy budeš, svůj život budeš žít podle Božího slova, podle Božích přikázání. A také zda toužíš být neustále Pánu Bohu blíž a blíž. Jestliže to je tak, odpověz každý sám za sebe, slibuji a toužím s pomocí Boží. Jak věříš, tak ať se stane. A po čem toužíš, ať Pán Bůh naplní. Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny. Komu je však neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou. To je slovo Boží. A právě proto, jako povolaný, i když sám nehodný služebník našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, zvěstuji vám všem, kteří jste upřímně činili pokání, milost Boží. A z příkazu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista vám oznamuji, že vaše hříchy jsou vám odpuštěny. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Skloňme se k modlitbě a takto zavolejme k našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás k pokušení, ale nás zbav od zlého, neboť Tvé je království, moc i sláva na věky věku. Amen. Náš Pán Ježíš Kristus, tu noc, kterou byl zrazen, vzal chléb a když díky učinil, řekl, vezměte, jeste, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Rovněž, když bylo po večeři, vzal i kalich a když díky učinil, dal jim jej se slovy. Vezměte a pijte z něj všichni. Tento kalich je totiž nová smlouva v mé krvi, která se za vás i za mnohé vylévá na odpuštění hříchu. To čiňte, kolikrát pítí budete na mou památku. Pane, nejsem hoden, abys vešel do mého života, ale pověz jenom slovo a bude uzdravená má duše. Amen. Vše je teda připraveno a já vás pozývám ke stolu Páně. Pojďte, okuste a přesvědčte se o tom, jak dobrý a laskavý je náš Bůh. Amen.
Pane Ježíši, tak tě moc chválíme za tu chvíli, kterou jsme tu mohli prožít. Děkuji ti za tvoji lásku, Pane, za tvoji milost, za to, že můžeme každý den začínat s tebou a že jsi s námi, Pane, a tak prosím, požehnej celý ten den, Pane, i ty další dny, které jestli dáš nám z milosti, budeme moct prožít. A tak, Pane, prosím tě, abychom byli tak blízko tebe, abychom tě neopouštěli a děkuji ti, že ty jsi stále s námi. Amen.
Pane Ježíši, já děkuji za to, že dáváš své požehnání skrze Boží slovo, že tak, jak padají ty listy ze stromu, tak dáváš i to požehnání každému z nás, že můžeme pocitovat, že tvá moc je veliká, že očišťuješ nás. Děkujeme ti za to očištění a prosíme tě, abychom vytrvali té Boží přítomnosti a lásce, kterou si nám projevil v této chvíli. A prosíme tě, aby ti lidé, kteří žijí kolem nás, mohli poznat, že chceme ten jiný život. Děkujeme ti za to. Amen.
Amen. A přijměte ještě blagoslavenstvo. Nech vám Pán Bůh blagoslaví, nechaj střeže vás. Nech rozjaští Pán obliče svoje nad vámi, nech vám miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty i wieczny pokój.